drodzy w Chrystusie, na początek tej refleksji chcę powiedzieć, że się bardzo wami cieszę. Świat wokół nas biega, szukają ludzie różnych rzeczy dobrych, nieraz mniej dobrych czy całkiem złych. Nie mają czasu się zatrzymać, a wy jesteście tutaj w świątyni przy Chrystusie na modlitwie i w refleksji. Bardzo się wami cieszę i z kapłanami tutaj posługującymi. Wczoraj żeśmy postawili sobie na początek rekolekcji po raz kolejny w naszym życiu pytanie, dlaczego Syn Boży przychodzi do nas, chociaż wie, że nie wszystkim się to spodoba. Dzisiejsza Ewangelia to potwierdza. Uczeni w Piśmie i faryzeusze chcą Go zastraszyć, chcą, żeby zamilkł, żeby nie działał, a potem Go skażą na śmierć. Syn Boży przychodzi, wiedząc, jak straszliwie Go skrzywdzimy. Przychodzi, powtórzę w jednym zdaniu, to, co wczoraj żeśmy sobie uświadamiali po raz kolejny. Przychodzi do nas osobiście, bo wie, że takiej miłości, jaką nam okazuje, nikt z nas ludzi by nie wymyślił, nikt z nas ludzi by nie opowiedział, że Bóg nas aż tak kocha i nikomu byśmy z ludzi nie uwierzyli, że Bóg aż tak nas kocha. Musiał osobiście przyjść, żebyśmy byli pewni, że kocha nas nie tylko za nic, nie tylko na zawsze, ale że kocha nas z bliska, a nie z dalekiego, wygodnego nieba, że kocha nas widzialnie, nie musi mówić, że kocha. Tak niesłychanie okazuje przez obecność, ofiarność i czułość i że kocha nas dosłownie nad życie. Możemy Go zabić, potraktować gorzej jak zbrodniarza i tak będzie nas kochał, wróci. Nie żeby odwołać miłość, tylko żeby miłość potwierdzić, żeby zostać i dalej nas wspierać swoją miłością z bliska. Bóg się w ogóle nie przejmuje swoim losem. Przejmuje się wyłącznie Twoim i moim losem. Nikt z nas by takiej miłości nie wymyślił. I żebyśmy byli tej miłości pewni, powtórzę, przyszedł do nas Bóg osobiście, podjął ten straszliwy los na tej ziemi, by nas upewnić, że Ty i ja jesteśmy dla Niego bezcenni, że nie przejmuje się w ogóle swoim losem, przejmuje się Twoim, moim losem i losem wszystkich ludzi, których stworzył z miłości i traktuje jak bezcenne, najukochańsze dzieci. I teraz co dalej? Kiedy odkrywamy po raz kolejny w naszym życiu, daj Boże, jeszcze mocniej niż dotąd, tą niesłychaną miłość Boga, to się najpierw pojawia pytanie, to dlaczego nie ma nieba na ziemi? To skoro Bóg nas tak niesłychanie kocha, i to niesłychanie to jest i tak za małe słowo, powtórzmy, no tak szaleńczo, mocno, intensywnie nad życie, to dlaczego dzięki tej Jego miłości nie jesteśmy wyłącznie dziećmi szczęścia i wszyscy ludzie wokół nas, dlaczego są także mało szczęśliwi wśród nas i wokół nas, a niektórzy całkiem nieszczęśliwi, aż tak, że im się żyć nie chce, że sobie w tej czy innej wersji życie odbierają. Otóż nie wystarczy do szczęścia to, że jesteśmy kochani i to przez samego Boga i to nad życie niesłychanie, nieodwołalnie. To do szczęścia nie wystarczy. Żebyśmy byli szczęśliwi i żeby ludzie wokół nas byli szczęśliwi, to trzeba jeszcze przynajmniej dwa warunki spełnić. Trzeba przyjmować tą Bożą miłość i trzeba tą miłość naśladować. Trzeba odpowiadać miłością na miłość. Więc popatrzmy na te warunki. Otóż najpierw pierwszym naszym zadaniem w obliczu Boga, który przychodzi, by nam do końca objawić niesłychaną miłość, naszym pierwszym zadaniem jest tą miłość przyjąć. Dawniej, kiedy jeszcze byłem dużo młodszy i dużo bardziej niedojrzały, mówiłem i sobie, i do ludzi, do których szedłem, kochaj i będzie pięknie. No to byłem naiwny. Najpierw przyjmuj miłość. Przyjmuj miłość. Oczywiście od ludzi też, no małe dzieciątka, to najpierw zaczynają od przyjmowania miłości od widzialnych rodziców, dopiero potem mogą od niewidzialnego Boga uczyć się przyjmowania miłości. A my dorośli już możemy nie tylko od ludzi, ale bezpośrednio od Boga przyjmować miłość i przede wszystkim od Boga. Więc teraz nie mówię już idź i kochaj. Najpierw idź i przyjmuj miłość. Bo Ty nie jesteś człowieku miłością, nie tylko Ty mężczyzna, nawet Ty kobieto. Kobiety zdecydowanie bardziej kochają niż my mężczyźni, statystycznie rzecz biorąc. Chyba, że jakaś kobieta jest w kryzysie. Ale nawet kobiety, mówiąc z męską pokorą, dużo wspanialsze od nas mężczyzn, nie są w stanie kochać, jeśli najpierw nie przyjmują miłości i nie karmią się tym, że są kochane. Z pierwszym naszym zadaniem to jest przyjmować miłość od Boga, karmić się tą miłością. I to jest wielkie pragnienie Boga. Bóg nas kocha, ale wie, że nie może nas zmusić do przyjmowania miłości, bo miłości się nie da narzucić. Miłość można ofiarować dobrowolnie, to Bóg czyni, aż do dania życia, ale też tylko dobrowolnie, świadomie, dobrowolnie można miłość przyjąć. Jeżeli nie przyjmujemy miłości, odechciewa się nam żyć. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy kochani nad życie. Nic nam to nie da, jeśli miłości nie przyjmujemy. Świadomie, z wdzięcznością, ze wzruszeniem. Przykładem biblijnym jest syn marnotrawny. Ma wspaniałego ojca, symbol samego Boga. I co z tego? Kpi sobie z jego miłości. Kpi sobie z jego podpowiedzi, z jego wychowania. Interesuje go tylko przejęcie majątku, pieniądze i tak zwana wolność. Ojcze, dawaj mi część majątku, co mi się już należy, bo już jestem pełnoletni i pójdę sobie daleko od ciebie. Ty i twoja miłość mnie w ogóle nie obchodzi. Interesują mnie pieniądze i życie na luzie. Na zasadzie wino, dziewczyny i śpiew. Więc jeżeli nie przyjmuję miłości od Boga i od Bożych ludzi, to nic mi to nie da. Nawet to, że sam Bóg mnie kocha i powtórzy to nad życie. To też widać w relacjach międzyludzkich. Jeżeli żona kocha męża, a mąż lekceważy jej miłość, nie wzrusza się jej miłością, nie przyjmuje tej miłości, będzie w coraz większym kryzysie. Czy jeśli rodzice wspaniali, Boży, bardzo kochają swoje dziecko, a dziecko nastoletnie czy już pełnoletnie kpi sobie z ich miłości, jak syn marnotrawny, chce ich pieniędzy, chce ich naiwności, pobłażliwości, chce rozpieszczania, wszystkiego byle nie miłości, no to ten ktoś będzie szedł drogą coraz bardziej przeklętą, przewrotną, wpadnie w uzależnienia. W każdym razie będzie coraz bardziej nieszczęśliwy. Nie tylko będzie ranił tych rodziców, ale będzie sam coraz bardziej nieszczęśliwy. Więc pierwsze, co Bóg pragnie, to byśmy przyjmowali Jego miłość. Byśmy się tą Jego miłością przejęli, byśmy sobie wzięli do serca Boga, który nas kocha tak niesłychanie, aż do oddania życia w ludzkiej naturze. Byśmy tą Jego miłość traktowali poważnie. Nie chodzi Jemu w tym pragnieniu, byśmy przyjmowali miłość, bo Jemu będzie miło, tylko że my sobie uratujemy życie. Bo jeżeli nie przyjmiemy miłości, w tej czy innej wersji sobie życie odbierzemy. Bo życie, w którym nie przyjmuję miłości, choćbym był nie wiem jak kochany, jest nie do zniesienia, jest agonią, jest umieraniem na raty. Tutaj mi się przypomina spotkanie z młodzieżą w Radomiu, w moim rodzinnym mieście, około 30 lat temu, ale nie zapomnę tego spotkania nigdy. Miałem na sali gimnastycznej przed sobą ponad 600 chłopaków. Sami chłopcy wtedy byli uczniowie. W tym liceum były takie, w tym technikum. I szkoła zasadnicza też tam była, byli razem. 30 nauczycieli, tak po lewej stronie tej sali gimnastycznej jeszcze pamiętam. I w czasie drugiej części spotkania, w pierwszej mówiłem, jak być szczęśliwy, jak wygrać życie. Oczywiście w oparciu o miłość przyjmowaną i ofiarowaną. Jakiś 16-latek, jak się okazało, podszedł do mikrofonu pierwszy w czasie dyskusji i mówi, proszę księdza, a ja mówię normalnie, on mówił takim beznamiętnym tonem, miałem wrażenie, że mam przed sobą żywego trupa. Mówi, proszę księdza, mam 16 lat, od roku piję alkohol, teraz jak się chwalą, to nie robi wrażenia, ale także młodzi, ale 30 lat temu to robiło wrażenie. Od roku piję alkohol, ostatnio tam coś innego jeszcze zażywam, no, domyślnie narkotyki. I ja wiem, że ja sobie robię krzywdę, być może jestem już uzależniony, być może niedługo umrę, wiem o tym. Mówił beznamiętnym tonem. Ale jest mi wszystko jedno, no i ten ton jego głosu, i beznamiętny wyraz twarzy potwierdzał jego tą obojętność. Jest mi wszystko jedno, mogę umierać. Bo wie ksiądz, rok temu moja mama wjechała do Włoch na zarobek, tam kimś starszym się opiekować, nie wróciła, nie napisała listu, nie przysłała pieniędzy. Podobno poznała zaraz tam jakiegoś mężczyznę, się z nim związała. Ona mnie nie kocha. Mój tata jest alkoholikiem, prawie cały czas pijany, nie kocha i nie jest w stanie kochać. I ja też siebie już nie kocham, to mogę umierać. I oddał mikrofon. Powiedziałem wtedy tym 600 chłopakom, wasz kolega ma rację, nie da się żyć bez miłości. Ale nie tylko wtedy, kiedy żyję w rodzinie, w której mnie nikt nie kocha. Także wtedy, kiedy mnie ktoś bardzo kocha, no a sam Bóg najbardziej, ale tej miłości nie przyjmuję. No to wtedy z mojej winy, nie z winy moich bliskich, ale z mojej winy odechciewa mi się żyć. Otóż Bóg pragnie, powtórzę, żebyśmy przyjmowali Jego miłość, byśmy się tą miłością przejęli i ze wzruszeniem, wdzięcznością tą miłością karmili, codziennie po przebudzeniu sobie przypominali i mówili, Boże, to kim ja jestem, że Ty się tak o mnie troszysz, tak niesłychanie mnie kochasz, że Twój los jest dla Ciebie w ogóle nieważny, tylko mój los jest ważny. No bo jak sobie tą miłość od rana, każdego dnia na nowo uświadamiamy, ze wzruszeniem przyjmujemy, to mamy siłę żyć. To mamy siłę żyć. Więc pierwsze nasze zadanie, a jednocześnie wielkie marzenie Boga na nasz temat, byśmy się Jego miłością karmili. Wtedy też, to będzie konsekwencja piękna i nieuchronna, będziemy się też karmili miłością ludzi, no, tych bożych ludzi, zawsze tacy się znajdują wokół nas, tych, którzy na wzór Boga kochają. Więc im bardziej się karmi miłością Boga, tym bardziej dostrzegam ludzi, którzy też kochają i też ich miłością się karmię. No i wtedy mam siłę, by kochać. Bo to jest moje drugie zadanie. Pierwsze, przyjmować miłość, karmić się miłością i Boga, i Bożych ludzi. Tu jeszcze tylko dodam, bo jak się nie karmię tą miłością, to jestem wygłodniały miłości. A jak jestem wygłodniały, to się nawet na ochłapy rzucę. Na karykatury miłości, na ochłapy, mówiąc tak już twardo. Powiedzmy, jeśli jakaś dziewczyna nie jest kochana przez mamę ani przez tatę, bo rodzice w dużym kryzysie czy wielkim, w związku z tym też nie przyprowadzili do Boga córki, nie opowiedzieli o miłości Boga, no bo jak sami tej miłości nie doświadczali, czy z ich winy, czy z kolei z winy ich rodziców i otoczenia. To w konfesjonale można ustalać kwestie odpowiedzialności moralnej. Tutaj stwierdzamy sytuację, patrząc z zewnątrz. Więc jest głodna miłości, bo nie doświadcza miłości, przynajmniej od bliskich. No to wtedy ktokolwiek na nią spojrzy, niby czule, przytuli, powie jakieś miłe słowo, już mają w garści. No bo ona jest tak wygłodniona miłości, że na każdą sztuczkę się da nabrać. Że każdy prymityw, który się pojawi w jej życiu, zdobędzie jej serce natychmiast wręcz. I ona wszystko odda i siebie, i czystość, i mądrość, i wolność. No bo ten ktoś będzie dla niej chorobliwie atrakcyjny. Bo na nią zwrócił uwagę, bo jej nie uderzył, jak na przykład tata patologiczny ją uderzał, bo jej nie poniżył, przynajmniej na razie, to już się jej wydaje kawałek nieba na ziemi. Więc jak nie karmimy się miłością Boga i nie przyjmujemy ze wzruszeniem, ze zdumieniem tej miłości każdego dnia od nowa, to będziemy żebrać o miłość u byle kogo, przepraszam za twarde słowa, u tych, którzy nie chcą czy nie potrafią kochać, może nawet chcą, bo się na przykład w nas zakochali, ale nie potrafią kochać, albo w ogóle nie chcą, tylko są przewrotni, chcą żyć naszym kosztem, traktować nas jak własność, się nie zorientujemy i będziemy żebrać o miłość, o chłapy nawet miłości u kogoś, kto w rzeczywistości nas krzywdzi, choćby deklarował miłość. No i będzie katastrofa, bo bycie źle razem to jest coś jeszcze straszniejszego niż bycie w samotności. Samotność jest pierwszym radykalnym złem, radykalnym bólem. To przed grzechem pierworodnym, a po grzechu pierworodnym jest jeszcze bardziej radykalny ból, złe bycie razem. A już zwłaszcza w małżeństwie i rodzinie, gdzie się jest już najbliżej razem, to albo jest wzajemna miłość i kawałek nieba na ziemi, albo jest kawałek piekła na ziemi, bo jest złe bycie razem. Ale ono jest nieuchronne, jeśli nie jestem dobrze razem z Bogiem. Jeśli się nie karmi Jego miłością, Jego miłości nie traktuję poważnie. I teraz drugie zadanie to jest odpowiadać miłością na miłość, którą przyjmuję, którą się karmię. Bo nawet to nie wystarczy mi do szczęścia, ani doczesnego, ani wiecznego, że jestem kochany i przyjmuję miłość. I to jest za mało. Potrzebuję jeszcze drugiego zadania, że odpowiadam miłością na miłość, że zaczynam kochać. Otóż jeśli nie zaczynam kochać, to nawet gdybym nie wiem jak był kochany, no i jestem nad życie kochany i bym nawet to wiedział i jakoś tam się tym, tą miłością i Boga i Bożych ludzi karmił, ale jeśli nie zacznę kochać, nie będę kochał coraz bardziej dzień po dniu, to i tak będę nieszczęśliwy. I tak mi się żyć odechce. Bo żebym był szczęśliwy, nie wystarczy, że jestem kochany i że wiem o tym i że jakoś tam się tą miłością karmię. Jakoś tam, bo gdybym się bardzo karmił, to bym i kochał. Jeszcze muszę kochać. Więc to widać znowu także w relacjach międzyludzkich. Jeśli syn, córka są bardzo kochani przez rodziców, no i te dzieci widzą to. Ślepy by nawet widział, zakładam w tym przykładzie takich wspaniałych rodziców. No to są te dzieci roczne, dwuletnie, pięcioletnie, dziesięcioletnie, bardzo szczęśliwe. Ale jeśli mają już te 8-10 lat i nie zaczynają się uczyć miłości, nie zaczynają się uczyć altruizmu, rezygnowania ze swoich potrzeb na rzecz bliskich i rodziców i rodzeństwa i potem nie uczą się coraz większej miłości, to będą coraz bardziej nieszczęśliwe. Bo żeby być szczęśliwym, nie wystarczy, że jestem kochany. To wystarczy małym dzieciom do szczęścia. Małym dzieciom tak. Sam fakt, że one wprawdzie jeszcze nie kochają, mogą być zakochane w rodzicach i są, ale jeszcze nie kochają, to mając roczek, 2, 5, 8, to samo to, że są kochane, już im do szczęścia na razie wystarcza. Ale powtórzę, jeśli mają 10, 12, 15, 18, 60 lat i tak dalej i nie kochają, nie odpowiadają miłością na miłość, żyć im się odechce. Nie tylko odechce się żyć tym, z którymi się by związali ludziom, ale im samym też się żyć odechce. Nie tylko nie da się żyć na długo, nie przyjmując miłości, ale też nie da się żyć szczęśliwie, nie kochając. Nie odpowiadając miłością na miłość Boga i na miłość Bożych ludzi. To dlatego Bóg nam mówi, kochaj. Kochaj, bo chce naszego szczęścia. Bo tylko ten, kto kocha, jest i będzie coraz bardziej szczęśliwy. Więc stąd to polecenie Boga, kochaj. Nie dlatego Bóg mówi, kochaj, bo się chce wtrącać w nasze życie, tylko dlatego, że chce naszego szczęścia. Tylko ci, którzy przyjmują miłość i kochają, mogą być szczęśliwi. No i teraz kogo mam kochać? No jest 3 przykazania miłości. Wiem, co mówię. 3. Wielu księży, wielu świeckich za tymi duchownymi mówi tak błędnie, że istnieje 2 przykazania miłości. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. No, jest w Biblii wyraźnie 3 przykazania miłości. Kochaj Boga, kochaj samego siebie. I kochaj bliźniego jak siebie samego. Jezus to jeszcze poprawi i powie, kochaj i siebie, i bliźniego, tak jak ja was pierwszy pokochałem. A do tego jeszcze w tych rekolekcjach wrócimy. A więc Bóg podpowiada, kochaj. I właśnie kochaj w tym potrójnym wymiarze. Kochaj Boga, który ciebie kocha nad życie. Kochaj samego siebie coraz dojrzalej. I kochaj bliźniego coraz dojrzalej. Najpierw jak samego siebie, a potem jak będziesz już dojrzałym chrześcijaninem, to i więcej niż samego siebie. Kochaj i siebie, i bliźniego, jak zostałeś człowieku przez samego Boga pokochany nad życie. Kochaj. No i teraz co Bóg nam mówi? No najpierw kochaj Boga. Kochaj, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich, całym sobą najbardziej. No i tutaj może ktoś powiedzieć, to trochę dziwny jest ten Bóg. Z jednej strony tak niesłychanie kocha i tak ofiarnie aż do dania życia, a tutaj tak jakby miał trochę egoistyczne jakieś oczekiwania, żebym kochał nie tylko ludzi, ale Boga i Boga najbardziej. Czy tu czasem ta jego miłość do mnie, z jednej strony się wydająca szaleńcza, aż do dania życia w ludzkiej naturze, czy nie jest czasem jakaś interesowna? że Bóg mnie tak niesłychanie kocha, no ale po to, żebym ja odpowiedział miłością na miłość Jego i Boga kochał najbardziej. Otóż nie. Bóg mówi kochaj, bo tylko wtedy będziesz szczęśliwy, a kochaj mnie, Boga, najbardziej, bo tylko wtedy będziesz uczył się rzeczywiście kochać siebie i bliźniego. Bogu chodzi głównie, a właściwie wyłącznie o to, bym kochał siebie i ciebie. W ogóle, bo Bóg sobie poradzi, nawet jak nie będzie, będę go kochał, ani ty nie będziesz go kochał. Bóg się interesuje naszym losem, nie swoim, powtórzę. Więc Boga nie interesuje to, czy kocham Boga, tylko czy kocham siebie i ciebie dojrzale. Ale Bóg świetnie wie, bo nie tylko kocha, ale rozumie, że żeby mógł świetnie, mądrze, szlachetnie, owocnie kochać siebie i ciebie, to się tylko od Niego mogę tego uczyć. No, od Niego się uczę, kiedy jest dla mnie największym autorytetem, a jest dla mnie największym autorytetem, kiedy Go kocham bardziej niż siebie i ciebie. To wtedy Go słucham bardziej niż siebie i niż ciebie. I tutaj chcę uspokoić wszystkich, którzy by myśleli, że kiedy Bóg mówi kochaj mnie, Boga, najbardziej, że jakiś tam jest, mówiąc po ludzku, nie do końca dojrzały czy trochę egoistyczny. Otóż mam prosty argument. Mianowicie, że to tylko z troski o nas mówi kochaj mnie, Boga, najbardziej, bo dobrze, człowieku, na tym wyjdziesz. Otóż uwaga, Bóg nie chce być jedynym, który nas kocha. Mocne, ale warto sobie to uświadomić. Powtarzam, Bóg nas stworzył z miłości, traktuje jak bezcenne dzieci, którym służy, za które oddaje życie i wie, ma świadomość przecież pełną, że nas kocha niesłychanie, jak nikt z ludzi nie stanie, nawet najwspanialszy małżonek czy rodzic pokochać. I to wszystko wie, a mimo to nie chce być wręcz nie chce być jedynym, który nas kocha. Do kogo, mówi Bóg, nie jest dobrze człowiekowi być samemu? Do Adama przed grzechem pierworodnym. Te słowa mówi, że jeszcze Adamie nie jesteś w pełni szczęśliwy. Mówi do Adama zaprzyjaźnionego w tej fazie życia z Bogiem, zaprzyjaźnionego z samym sobą, żyjącego w harmonii ze światem. Adam poznawał świat, nadawał imiona zwierzętom, porządkował, czynił sobie ziemię poddaną. Więc szczęśliwy Adam w raju, umieszczony przez Boga w rajskich warunkach, powtórzę, zaprzyjaźniony z Bogiem, samym sobą i w harmonii ze światem, słyszy od Boga: Adamie, jeszcze nie jesteś w pełni szczęśliwy. Jeszcze ci brakuje spotkania z Ewą, spotkania z człowiekiem i to drugiej płci. Jeśli chcesz na tej ziemi w piękny, maksymalnie piękny sposób pokonać samotność. Bóg nie chce być jedynym, który nas kocha. I to jest także w relacjach międzyludzkich sprawdziany miłości. Otóż im bardziej Ciebie kocham, tym bardziej nie chcę być, wręcz nie chcę być jedynym, który Ciebie kocha. Przykład, im bardziej mąż kocha żonę, jeśli bardzo kocha żonę, to nie chcę być jedynym, który kocha żonę. Mówimy o ludziach. Nie chcę być jedynym człowiekiem, który kocha żonę. Bardzo się cieszy, że kochają jego żonę, jej rodzice i jego rodzice, jej i jego rodzeństwo, i dzieci, jeśli się pojawią na świecie, przyjaciele. Więc co więcej, czyni wszystko, by tym z kręgu zwłaszcza bliskich podpowiedzieć, jak jeszcze bardziej rozumieć i kochać jego żonę niż dotąd. Więc im bardziej kocha żonę, tym bardziej jest szczęśliwy, gdy widzi, że inni ludzie też jego żonę ogromnie kochają. No wtedy jest podobny do Boga. Natomiast im mniej kocha żonę, no czyli w praktyce nie kocha, bo małej miłości nie ma. Nie, czyli jeśli, mówiąc wprost, no nie kocha żony, chociaż może nawet tego nie wie, tym bardziej jest wściekły wręcz, kiedy widzi, że ktoś z ludzi jego żonę kocha. Bo świadomie czy nieświadomie, często nieświadomie, wręcz boi się, że ta żona się zorientuje, że on się źle do niej odnosi. No bo widząc, jak on się do niej odnosi, widząc, jak odnoszą do niej ludzie, którzy ją naprawdę kochają, no to tym szybciej sobie otworzy ona oczy, że coś z mężem jej jest nie tak. Więc im mniej kocham, czy praktycznie wtedy nie kocham, tylko krzywdzę, tym bardziej jestem wściekły, powtórzę, jeśli widzę, że ktoś ciebie kocha. Żono, mężu, synu, córko, mamo, tato, bracie, siostro, przyjacielu. Oczywiście wtedy ja sam jestem kiepskim przyjacielem, bo kiepsko czy wcale nie kocham. A więc Bóg, to jest niesłychane. Bóg nie chce być jedynym, który nas kocha. Więc nie bójmy się, że kiedy nam mówi kochaj mnie, Boga, nade wszystko i najbardziej, że to jest przejaw Bożego egoizmu, jakiejś Bożej niedojrzałości. Nie, nie. To jest przejaw niesłychanej Bożej mądrości i Bożego altruizmu, bo Bóg w ten sposób się niesamowicie o mnie troszczy. Powtórzę, o mój los. I jeszcze raz powtórzę, bo to ratuje nam życie. To ja sobie codziennie to mówię od obudzenia. Codziennie na nowo to potrzebujemy na tym świecie. Bóg mi mówi, Marku, kochaj mnie nade wszystko, bo dobrze na tym wyjdziesz. Bo im bardziej będziesz mnie kochał nade wszystko, tym mądrzej pokochasz siebie niezawodnie i będziesz tym bardziej niezawodnie kochał ludzi, których będziesz spotykał. Bo ja cię nauczę, po pierwsze nakarmię miłością, że nie będziesz głodny miłości, nie dasz się na ochłapy miłości ludzkiej złapać. Nikt cię z tobą nie zmanipuluje, nie wciągnie w zło pod pozorem dobra. Więc po pierwsze nie będziesz wygłodniały miłości, a po drugie będziesz miał najlepszą szkołę miłości, bo Bożą. Będziesz umiał kochać z najwyższym znakiem jakości. To dlatego Jezus mówi, że jeśli ktoś bardziej kocha żonę, męża, mamę, tatę, brata, siostrę, syna, córkę, nie jest mnie godzin. No twarde słowo, ale to właśnie w tym znaczeniu. Człowieku, nie jesteś naiwny, bo ktoś, jeśli będziesz bardziej kochał kogoś z ludzi, choćby samego siebie, oczywiście wtedy kochał, to będzie w cudzysłowie, czy będziesz bardziej związany z samym sobą, czy z innymi ludźmi, niż ze mną, Bogiem, źle na tym wyjdziesz. Albo sam sobą będziesz manipulował i wciągał się w zło, na przykład w egoizm, albo ktoś cię uwikła w zło, wykorzysta, zmanipuluje, zaszantażuje i tak dalej. Więc mamy Boga kochać nade wszystko dla naszego dobra i dla dobra ludzi, z którymi się stykamy, a zwłaszcza z którymi mamy mocniejszy kontakt. Jedyną gwarancją, że kocham cię dojrzale i będę jeszcze bardziej kochał, jest to, że Boga kocham bardziej niż ciebie i niż samego siebie. I teraz w praktyce na czym polega pokochanie Boga nade wszystko? No na tym, że przede wszystkim nade wszystko się karmię Jego miłością, nie twoją, nie moją, Jego, Bożą. I po drugie, słucham Boga nade wszystko. No to jest najprostszy sprawdzian, że z Bogiem jestem bardziej związany silniej niż ze mną samym i z tobą. I że Boga kocham bardziej niż siebie i ciebie. Bo Boga słucham bardziej niż siebie i ciebie. Nie tylko trzeba słuchać Boga bardziej niż ludzi, ale trzeba słuchać Boga bardziej niż samego siebie. Ja też człowiek. Więc słuchać Boga bardziej niż innych ludzi to drobiazg, ale słuchać Boga bardziej niż samego siebie, niż własnego ciała, własnych popędów, własnych instynktów, własnych emocji, własnych subiektywnych przekonań. To jest dopiero sprawdzian, że naprawdę najbardziej kocham tego, który mnie kocha najbardziej. Czyli jestem też wtedy jednocześnie najmądrzejszy. Nikt z ludzi mną nie zmanipuluje i ja sam sobą też wtedy nie zmanipuluję. Bo najbardziej jestem związany z Bogiem, który mnie najbardziej rozumie i najbardziej kocha. I którego chcę słuchać w każdej sytuacji. Tutaj jeden jeszcze ważny aspekt, mianowicie, żebym mógł najbardziej kochać Boga, bardziej nie tylko niż ciebie, ale niż siebie i żebym był w stanie w każdej sytuacji słuchać Boga bardziej niż siebie i niż ciebie, ale także niż samego siebie, powtórzę, to muszę rozumieć, że to jest w moim interesie. Muszę wiedzieć, że na tym dobrze wyjdę. Najlepiej, niebiańsko dobrze. I tutaj jest rzecz, która mi ogromnie leży na sercu i powiem tego wieczoru. Mianowicie mam wielki żal do moich współbraci kapłanów, nie do wszystkich oczywiście, ale do tych, którzy wmawiają ludziom, może i sobie samym, mówię tak twardo, że Bóg nam zsyła krzyże. To jest coś strasznego. Mówić, że Bóg zsyła krzyże. Tłumaczę księżom tak jak potrafię, na przykład na rekolekcjach, na różnych spotkaniach, tym księżom dziwnym, którzy takie absurdy głoszą, że Bóg nam zsyła krzyże. Mianowicie tłumaczę, patrzcie bracia kapłani. 2000 lat temu, ciut więcej już, nasi poprzednicy, kapłani Starego Testamentu, arcykapłani uczeni w piśmie i faryzeusze, czyli mówiąc po naszemu arcybiskupi, duchowni i zakonnicy, skazali Syna Bożego na śmierć, a my, ich następcy, na śmierć krzyżową, a my, ich następcy, od 2000 lat odwracamy kota ogonem i mówimy, że to Bóg zsyła nam krzyże. To my krzyżujemy Boga, a nie Bóg nas. Nie odwracajmy kota ogonem, nie pozwólmy sobie wmówić, że to Bóg nam zsyła krzyże, kiedy to my krzyżujemy Boga. Bóg przyjął w ludzkiej naturze krzyż w tej najskrajniejszej formie, bo chciał być ostatnim ukrzyżowanym. Ostatnim. Chciał nas tak wzruszyć miłością, tą szaleńczą aż do krzyża, żebyśmy wzruszeni, zachwyceni, nakarmieni Jego miłością, odpowiadali miłością na miłość, kochali się wzajemnie i wtedy krzyże znikną. I krzyże znikną. To nie jest wina Boga, kiedy ktoś nie słucha Boga. Tylko wtedy cierpimy, kiedy ktoś z bliskich, czy z dalszych ludzi, czy my sami nie słuchamy Boga. Czyli kiedy nie kochamy, nie przyjmiemy miłości, nie kochamy. Czy to jest wina Boga, że nie słuchamy Boga? To raczej nasza wina. Czy to jest wina Boga, że z ojca, z przypowieści o synu marnotrawnym, że syn marnotrawny zakpił sobie z ojca, z jego miłości i zaczął niszczyć siebie? To przecież nie jest wina ojca. To nie ojciec zesłał synowi marnotrawnemu te krzyże, przy których się synowi odechciało żyć, stanął w obliczu śmierci. To syn sobie te krzyże zsyłał. Z kolei Józefowi ze Starego Testamentu, najmłodszemu synowi patriarchy Jakuba, właśnie bracia zesłali straszliwy krzyż, sprzedali go do niewoli. Chcieli zabić, potem wpadli na pomysł, że jeszcze przecież można się pozbyć brata szlachetnego, który jest wyrzutem sumienia i jeszcze na nim zarobić. Więc albo ktoś mi zsyła krzyże, kto nie słucha Boga, albo ja sobie zsyłam krzyże. A nigdy nie Bóg. Jakaś pani mówi, przeksiędza, proszę tak Pana Boga nie bronić, ja jestem, mimo tego, co ksiądz mówi, jestem pewna, że Bóg mi zsyła krzyże i rozumiem Boga i temu Bogu też ufam i kocham Boga nade wszystko, chociaż mi zsyła krzyże. Nie zsyła Pani krzyży Bóg, zsyła Pani krzyże, bo trochę znam jej sytuację, Pani mąż, Pani syn, Pani córka, Pani rodzice wcześniej Panią krzyżowali. I Pani się daje krzyżować, ale to Bóg z Panią cierpi i czyni wszystko, żeby Pani już nie dawała się krzyżować. Natomiast jeśli Pani będzie się dalej dawać krzyżować przez krzywdzicieli ludzkich, bo tylko tacy są, nie Bóg, to Pani zacznie ponosić takie skutki tego życia w krzywdach, wyrządzanych zwłaszcza przez bliskich, to się nie da wytrzymać dziesiątkami lat. Pani wpadnie w depresję, w nerwicę, w rozpacz. I się zbuntuje wcześniej czy później na samego Boga, kiedy już Pani się żyć odechce. I będzie Pani przekonana, oczywiście błędnie, że to Bóg Pani to wszystko posyłał, co sprawia, że Pani się żyć odechciewa. Poza tym, kiedy sobie wmówimy, czy damy wmówić, że to Bóg nam zsyła krzyże, to nie tylko się oddalamy od Boga, kiedy Go najbardziej potrzebujemy, Jego miłości, Jego mądrości, ale też się nie bronimy przed krzywdzicielami, przed draniami ludźmi, którzy nas krzywdzą. Nieraz mąż, żona, syn, córka, mama, tata, brat, siostra, ktoś tam, czasami kapłan jakiś diabelski. Więc się nie bronimy, bo sobie wmawiamy, no skoro Bóg mi to zesłał, czy przynajmniej dopuścił, no to jak mogę się bronić? To muszę dźwigać ten mój krzyż. Więc wtedy się dobijamy już kompletnie, jeszcze zrzucając winę na Boga. Więc jeżeli chcesz być szczęśliwy, kochaj Boga nade wszystko. Najpierw karm się Jego miłością od świtu do nocy. Bierz tą miłość poważnie. No, niektórzy z naszych poprzedników brali aż tak poważnie, jak święty Franciszek czy ojciec Pio. Przykłady, że aż dostawali fizycznie tych samych znaków cierpienia, co Jezus. Tak się wczuwali w Jego miłość. Tak śmiertelnie poważnie traktowali Jego miłość i cenę za tą miłość. Że się fizycznie do Zbawiciela utożsamiali się z nimi i cieleśnie było nawet widać niemal identyczność. No, nie musimy aż do tego stopnia dochodzić, chociaż nie mam nic przeciwko temu, ale jeśli naprawdę poważnie traktujemy Boga i Jego niesłychaną miłość, to miłością się karmimy z wdzięcznością, z zachwytem codziennie od nowa i Boga kochamy nade wszystko i słuchamy nade wszystko i nie wmawiamy sobie, że nam zsyła krzyży i nie damy sobie wmówić, no to wtedy stajemy się zdolni pokochać siebie i bliźnich. No i będzie kawałek nieba na ziemi, całe niebo wieczności. I jeszcze na dziś ostatni aspekt, chyba możemy sobie na to pozwolić, mianowicie drugie nasze zadanie z tej już, gdy chodzi o to, że mamy kochać. Pierwsze to kochać Boga nade wszystko, z tym, co starałem się tu wyjaśnić. Po drugie, mamy pokochać samego siebie. Już króciutko, jutro może coś dopowiem, ale przynajmniej zacznę tego wieczoru. Otóż tak jak wielu księży często mówi absurdy, głupstwa, że Bóg nam zsyła krzyże, więc mówi coś, co wielu księży, czego nie powinni mówić, bo to są głupstwa i to jest straszne dręczenie Boga, który się daje krzyżować za nas, a my odwracamy kota ogonem, mówimy, że on nas krzyżuje, czy dopuszcza, Bóg czyni wszystko, byśmy nie cierpieli. To z kolei często ci sami księża nic nie mówią o czymś, o czym powinni mówić. Mianowicie, człowieku, pokochaj samego siebie. Otóż to jest jakby temat tabu. Ja od dzieciństwa słyszałem, nawet od szlachetnych księży, miałem szczęście do wspaniałych księży, ale też żaden z nich mi nie mówił, jak byłem dzieckiem, nastolatkiem czy klerkiem w seminarium, pokochaj siebie. A Bóg mi to mówi. Pokochaj siebie i to jest miarą miłości do bliźniego. A więc słyszymy od dzieciństwa, kochaj Boga i bliźniego. A ja gdzie? Znikam. Przecież ja jestem pierwszym moim bliźnim. Najbliższy skąd bliźni, blisko. Więc mam najpierw pokochać siebie, dopiero mogę pokochać ciebie. Otóż, czy to jest łatwe? To jest najtrudniejsze. Może dlatego także wielu księży woli tego tematu nie dotykać, bo łatwo tu o nieporozumienia, o brak precyzji, no ale to jest śmiertelnie ważny temat. Moja postawa do samego siebie. Więc moja postawa do Boga, jasne, mam kochać nade wszystko i słuchać nade wszystko, bo to jest w moim interesie. Ale mam też pokochać samego siebie. No i teraz pytanie, za co mam pokochać siebie? Kiedy mówię o tym do młodzieży, do studentów, oni tak bardziej spontanicznie reagują, bo mówię też do dorosłych, tak jak teraz, ale jak mówię do młodzieży, do studentów, to często, niemal w każdej grupie słyszę wręcz bunt niemal w głosie. Ktoś mówi, mam pokochać siebie za co? Za nic. Za nic. Miłość jest za nic, miłość jest darem. Miłość nie jest nagrodą. Na wszystko inne, co dobre, trzeba wręcz zasłużyć. Na dobre stopnie w szkole, na jakąś dobrą pracę, na karierę zawodową, na karierę sportową. To nie przez doping, tylko solidną pracę. Na zaufanie, na wdzięczność. Na to wszystko wręcz trzeba zasłużyć. Na każde dobro wręcz trzeba zasłużyć, inaczej jest niesprawiedliwość, nieuczciwość czy korupcja. Natomiast na największe dobro, czyli na bycie kochanym, nie trzeba zasługi. Nie da się po pierwsze, a po drugie nie trzeba, bo to jest prezent. To jest dar, albo w ogóle tego nie ma. Więc jak mnie ktoś pyta, za co mam pokochać siebie? Za nic. Ktoś tam ze studentów nalegał i mówi, proszę księdza, ale to ja nie doukrywał, tu jesteśmy w grupie, wszyscy tu mnie znają, to powiem wprost, no ja proszę księdza, jestem wrogiem samego siebie. No to wszystko z moi koledzy są, wiedzą, że ja się upijam, ćpam, jestem niemoralny. No, był w takiej fazie, że już to uznał, jeszcze się nie zmienił, ale już to uznał. Więc ja jestem wrogiem samego siebie i co mam niby pokochać siebie, który jestem wrogiem siebie, jak syn marnotrawny, marnotrawię moje człowieczeństwo? Mówię, oczywiście, że masz pokochać siebie, mimo że jesteś wrogiem dla samego siebie. Co ci mówi Jezus? Kochajcie waszych nieprzyjaciół. A także tego nieprzyjaciela, którego masz w sobie. Nie ma rasizmu, że Jezus nie jest rasistą. On nie mówi, kochajcie nieprzyjaciół tych z zewnątrz, a jak ty jesteś dla siebie nieprzyjacielem, to gardź sobą. Nie. Kochaj wszystkich nieprzyjaciół, także tego, którego nosisz w sobie, jeśli jesteś w kryzysie i rzeczywiście w tej fazie życia jesteś nieraz może dla siebie śmiertelnie niebezpiecznym nieprzyjacielem. I tak pokochaj siebie, bo jak pokochasz siebie, to się możesz zacząć zmieniać. To miłość zmienia. Nie, że najpierw zmiana, potem pokocham siebie, tylko najpierw miłość, a dopiero owoce miłości, między innymi nawrócenie. I teraz, czyli po pierwsze mam pokochać siebie za nic. Nawet jak tu i teraz, zamiast być przyjacielem siebie, jestem nieprzyjacielem, wrogiem samego siebie. I teraz po pierwsze, dlaczego mam pokochać siebie, jeśli już to pytanie dlaczego pada? No można odpowiedzieć, ale nie, miłość jest za nic, ale motywy podjęcia trudu pokochania siebie, bo to jest trud, miłość jest zawsze trudem na tej ziemi, po Adamie i Ewie. Podjęcie tego trudu, no potrzebuje motywów. Więc sama miłość do mnie jest za nic. Ale dlaczego ten trud pokochania siebie mam podjąć? No, z trzech powodów. Po pierwsze, żeby uszanować Boga. Żeby uszanować Boga. Otóż jeśli nie kocham siebie, lekceważę siebie, zadręczam siebie, to zadręczam samego Boga i kpię sobie z Jego miłości. Bo lekceważę to, że Bóg mnie kocha. Nie kochając samego siebie, nie przyjmuję Jego miłości, Jego miłość lekceważę, nie kocham kogoś, kogo On kocha. Czyli mnie. Więc dlaczego chcę codziennie dojrzale i kochać samego siebie, mimo że to jest bardzo trudne, żeby uszanować Boga, który mnie kocha. Żeby uszanować Boga i Jego miłość do mnie. Po drugie, to już wspomniałem przed chwilą, żeby chcę przyjmować siebie z coraz większą miłością, podejmować ten trud, żeby się rozwijać, żeby przestać być dla siebie krzywdzicielem, rozpieszczaczem, gnębicielem, żeby przestać być dla siebie niedojrzałym partnerem, że tak powiem, żeby stać się wspaniałym, wiernym, mądrym przyjacielem. To miłość daje do tego siłę, więc żebym zadbał o mój los. Nie tylko, żebym zadbał o los Boga, nie kpił z Jego miłości do mnie, ale żebym też zadbał o mój los. No i po trzecie, żebym umiał zadbać o Twój los. Bo jak szanuję miłość Boga do mnie i szanuję siebie, żeby uszanować Boga, który mnie szanuje, jak szanuję samego siebie, przyjmując siebie z przyjaźnią, oczywiście dzięki Bogu i z pomocą Boga, to wtedy mam szansę uszanować Ciebie. Przyjąć Ciebie z miłością, przyjaźnią, szacunkiem. I teraz to jeszcze dopowiedzmy, jutro może podsumowanie tego i pójdziemy dalej. Mianowicie to, kto nie umie kochać samego siebie. Popatrzmy na zagrożenia. No, jedno zagrożenie jest oczywiste. Kiedy jestem wrogiem siebie, kiedy dręczę siebie, kiedy brzydzę się sobą, kiedy gardzę sobą, kiedy zadręczam siebie, no to jasne, że nie kocham siebie. Ale jest jeszcze druga skrajność. Mianowicie, bo w niedojrzałości chodzą skrajnościami. W każdej sprawie są dwie formy niedojrzałości, mianowicie skrajne, postawy skrajne. Jedna skrajność, ta oczywista, to jest bycie wrogiem siebie, ale jest druga skrajność, nieoczywista, bycie egoistą. Ktoś mówi, wielu ludzi to myli. O ile trudno pomylić bycie przyjacielem dla siebie z byciem wrogiem wobec siebie, o tyle to drugie jest łatwo pomylić. Wielu chrześcijan mi mówi, łącznie z niektórymi księżmi. Księże Marku, co ksiądz nas zachęca, żebyśmy pokochali samych siebie, to co, mamy być egoistami? Mówię, panowie i panie, egoista nie umie kochać siebie, egoista nie kocha siebie, egoista jest śmiertelnym wrogiem samego siebie, tylko że o tym nie wie. Egoista ubóstwia siebie zamiast kochać siebie. To zupełnie co innego. Ubóstwia siebie. No, Adam i Ewa się ubóstwili, powiedzieli, będziemy jak bogowie. Syn marnotrawny też jakoś tam ubóstwił. Ja najlepiej wiem, jak być szczęśliwym. Do tego potrzebuję nie miłości, nie wychowania, nie małżeństwa i rodziny, tylko pieniędzy, wina, dziewczyny i śpiewu potrzebuję. Więc się ubóstwił i sobie wmówił, że sobie sam poradzi w życiu i sam znajdzie szczęście na swój sposób. Egoista nie kocha siebie. Egoista ubóstwia siebie. Egoista w związku z tym rozpieszcza siebie, nie stawia sobie żadnych wymagań, nie nawraca się, nie pracuje nad sobą, nie jest w stanie kochać, a wobec innych ludzi chce być władcą, który traktuje innych jak swoją własność, która ma mu służyć. No i oczywiście wtedy ci bliscy są strasznie cierpiący, krzywdzeni i cierpią już, a egoista cierpi z opóźnieniem. Najpierw jest mu miło, no ale bycie w miłej sytuacji, wygodnej, przyjemnej nie wystarczy do szczęścia. Mówiłem już dzisiaj to parę razy, że być szczęśliwy muszę przyjmować miłość i kochać, a nie chwili przyjemności zaznać. To nikomu do szczęścia nie wystarczy. Więc nie kocha siebie ten, kto jest wrogiem siebie, dręczy siebie, poniża lub kto siebie ubóstwia, czyli kto jest egocentryczny, egoistyczny, w związku z tym też hedonistyczny, skupiony na sobie, bezkrytyczny wobec siebie i wymagający poświęcenia się od innych. Że inni mają mi służyć, a ja pan, król i władca, czy pani królowa i władczyni. A reszta na kolanach przede mną i podziwiać mnie i służyć mi. i za wszystko mi dziękować i tak dalej. Krótko mówiąc, ubóstwiać mnie i uczynić ze mnie bałwana i być bałwochwalcami. I teraz to są te dramatyczne skrajności, kiedy ktoś nie umie kochać siebie. I teraz na czym polega w takim razie pokochanie siebie? Otóż tutaj też mogą być pułapki. Nawet jak już wiem, że nie kocham siebie nie tylko wtedy, kiedy siebie gnębię, ale też nie kocham siebie, kiedy siebie ubóstwiam, kiedy jestem egocentryczny, egoistyczny, hedonistyczny, skupiony na sobie, to jeszcze nie znaczy, że już wiem, jak siebie pokochać. Otóż niektórzy mi podpowiadają, i wielu współczesnych, tak zwanych postępowych, nowoczesnych psychologów, pedagogów, niektórzy kapłani dziwni mówią, no wyrób sobie pozytywny obraz siebie. To nie ma nic wspólnego z pokochaniem siebie. Wyrobienie sobie pozytywnego obrazu siebie jest sposobem krzywdzenia siebie. Bo ten, kto kocha siebie, mówi sobie prawdę. A ten, kto sobie wyrabia tak zwany pozytywny obraz siebie, oszukuje siebie. Bo pozytywny obraz siebie oznacza, że widzę w sobie tylko to, co pozytywne. To jest nieprawda. Bo we mnie są różne rzeczy. I dobre, Boże, piękne, wspaniałe, ale też i takie średnie, neutralne, ale też jest we mnie i grzech, i słabości, i naiwności, i uległości, bardzo różne rzeczy. U jednych powiedzmy egoizm i ubóstwianie siebie, u innych zadręczanie się, poniżanie siebie, traktowanie jak sługa kogoś innego, kogo uznaję za większego, silniejszego ode mnie. W każdym razie bardzo różne rzeczy, także mocno niedojrzałe, czasami straszliwie niedojrzałe. Więc wyrobienie sobie pozytywnego obrazu samego siebie jest oszukiwaniem samego siebie. W najlepszym przypadku jest to selekcja. Selekcjonuję tylko to, co we mnie dobre, reszty nie widzę. A w najgorszym przypadku jest to życie w świecie fikcji. Już nie tylko skrzętnie unikam uświadamiania sobie tego, co we mnie jest niedojrzałe czy wręcz złe, ale już jestem w takim kryzysie, że w ogóle już nie ma niemal nic dobrego we mnie w tej fazie życia, a sobie wmawiam, że jest samo dobro. Więc niepozytywny obraz siebie jest drogą do pokochania siebie czy przejawem pokochania siebie. Przeciwnie, jest zaburzeniem, bo jest oszukiwaniem siebie. Inny taki błąd typowy to jest tak zwane wyrabianie sobie wysokiego poczucia własnej wartości. Jakaś dziewczyna, to tysiące, ale przykład daje, studentka mówi, proszę księdza, mój największy problem to jest taki, że mam niskie poczucie wartości, no i moim najpiękniejszym marzeniem jest wyrobić sobie wysokie poczucie wartości. Mówię, to dziewczyno, to prosta rzecz. To możesz w 20 sekund osiągnąć. Co? Naprawdę? Tak. Jak? Idź się naćpaj. Albo idź się upij. Ale jeszcze lepiej naćpaj. W 20 sekund będziesz miała niesłychanie wysokie poczucie własnej wartości. No dopóki nie wytrzeźwiejesz. Na poczuciu to się w szpitalu psychiatrycznym ludzie opierają. Ludzie dojrzali, to się opierają na faktach, na rzeczywistości, a nie na poczuciach. Ktoś może mieć poczucie, że jest Napoleonem, ktoś, że jest cesarzem Franciszkiem Józefem, ktoś, że jest Bogiem, ale to nie poczucia decydują, czy jestem przyjacielem siebie, czy kocham siebie. Tylko mój sposób odnoszenia się do siebie. Moja postawa, a nie moje poczucia czy obrazy siebie. Moje odnoszenie się do mnie. Otóż na czym polega teraz już na koniec tej refleksji, na czym polega pokochanie siebie? Na tym, że odnoszę się do siebie z przyjaźnią, z życzliwością, z delikatnością, z cierpliwością, a jednocześnie sobie stawiam twarde wymagania. Wymagam nieustannego czuwania nad sobą, nawracania się, pokonywania moich słabości. Mówię sobie brutalnie, jak twardą prawdę o mnie, jeśli ona jest twarda w danej fazie życia. Brutalnie twardo, ale z miłością, z delikatnością. Nie po to, żeby się dobić jak Judasz, tylko żeby się wydźwignąć, żeby się zmobilizować do rozwoju, do stawania się coraz bardziej podobnym do Jezusa, wielkim świętym wręcz. A więc odnoszę się do siebie z przyjaźnią i stawiam sobie wielkie wymagania. Kto jest moim największym przyjacielem? Kto się najbardziej do mnie odnosi z miłością? No Jezus, oddaje za mnie życie, tylko On. I kto mi stawia największe wymagania? Jezus. Nawracaj się, bądź podobny do mnie, kochaj tak, jak ja pierwszy pokochałem. Stawaj się podobnym do Boga. Stawaj się coraz mniej podobny do siebie samego, a coraz bardziej do Boga. Nie ma większych wymagań we wszechświecie. I to samo jest we mnie. Im bardziej siebie kocham, dojrzale, mądrze, naprawdę, tym większe sobie stawiam wymagania. Wymagam od siebie, żebym też coraz bardziej kochał, żebym się nawracał, czuwał, nawracał i coraz bardziej kochał, bo wiem, że wtedy będę szczęśliwy i docześnie, i wiecznie. Będzie we mnie radość Jezusa, której ten świat mi ani zabrać, ani dać nie może. Teraz mnie młodzież pyta, proszę księdza, proszę tak jednym konkretnym, krótkim zdaniem powiedzieć. Po czym poznać, że kocham dojrzale siebie? Po tym, że stawia sobie twarde wymagania. Najprostszy sprawdzian. Kto nie stawia sobie wymagań, nie wymaga od siebie czujności, nawracania, coraz większej miłości, wyciągania wniosków z błędów, wychodzenia z uzależnień, jeśli taka sytuacja. Kto nie stawia sobie bardzo twardych wymagań, ten jest wrogiem samego siebie. Ten lekceważy siebie i swój los. Zawrzyj ze sobą samym pakt przyjaźni. Sobie niedawno uświadomiłem, że to jest potrzebne. Kiedy narzeczeni się decydują na małżeństwo, zawierają między sobą pakt przyjaźni małżeńskiej. Biorę cię za żonę, za męża, za osobę, którą odtąd będę kochał najbardziej ze wszystkich ludzi tej ziemi, na dobre i na złe i nieodwołalnie aż do śmierci. I podobny pakt przyjaźni powinniśmy zawrzeć najpierw sami ze sobą. Najpierw sami ze sobą. Marku, zawieram sam ze sobą pakt przyjaźni. Nie tylko pakt o nieagresji, ale pakt przyjaźni. Będę z tobą, Marku, na dobre i na złe. Sam do siebie mówię. Będę sobie mówił twarde słowa prawdy, jeśli będę błądził, ale z miłością, z szacunkiem i będę od siebie wymagał codziennie niesłychanie pięknych rzeczy. No, żebym był już najlepiej w ogóle niepodobny do siebie, a coraz bardziej podobny do Chrystusa. Amen.